Łukasz Jankowski
i Krzysztof Skowroński.
Meldujemy się i dalej kontynuujemy nasze rozważania i refleksje po wyborach prezydenckich. 10 413 094 głosy uzyskał Andrzej Duda i przewagę 493 tysięcy nad Rafałem Trzaskowskim. Przy telefonie profesor Andrzej Nowak, który proroczo przewidział, że takie będą wyniki wyborów. W TVP Info w programie O Co Chodzi zapytany, jakie będą wyniki wyborów, powiedział pan profesor: o 400 tysięcy głosów wygra Andrzej Duda. Skąd pan profesor to wiedział?
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Oczywiście nie wiedziałem i jak widać pomyliłem się o 100 tysięcy. Wolałbym się pomylić o znacznie większą liczbę, żeby Andrzej Duda wygrał milionem głosów, 2 milionami. Ale cieszę się oczywiście i z tego, że po prostu Andrzej Duda wygrał. Wygrała rzeczywistość z nierzeczywistością. Miałem cichą nadzieję właśnie, że tak będzie, że ludzie nie dadzą się w większości zmanipulować przez ten obraz, w którym niedogolony, szyderczy, ironiczny, uśmiechnięty wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej będzie występował jako obietnica nowego, wspaniałego świata, nierzeczywistego świata, w którym, jak sam zresztą powiedział na jednym z ostatnich wieców wyborczych, a Trzaskowski, będą tylko swing i słońce, a pozostawieni w okopach zostaniemy my, którzy wierzymy w to, że jest jeszcze jakaś rzeczywistość, z którą trzeba się borykać, w której trzeba pracować nad tym, żeby żyło nam się lepiej, żeby rozwiązywać problemy, których życie nie będzie nam szczędziło. Otóż ta postnowoczesna obietnica idealnego polityka z reklamy, no jak widać, przyciągnęła bardzo dużo wyborców, ale nie przyciągnęła ich na tyle dużo, ażeby zastąpili oni polityka rzeczywistego, przejętego, powiedziałbym, dobrem wspólnym. Ogromne wrażenie wywarły na mnie słowa pani Agaty Kornhauser-Dudy na przedostatnim spotkaniu wyborczym jej męża w Rzeszowie, gdzie powiedziała, że to najbardziej uczciwy człowiek, jakiego znam, to człowiek dobry i kocha swój kraj. Myślę, że uczciwość, dobroć i patriotyzm to 3 cechy, które są bardzo głęboko wpisane w osobowość Andrzeja Dudy. Z mojej perspektywy naturalnie zupełnie innej i bez porównania dalszej niż perspektywa pani Agaty Kornhauser-Dudy, obserwuje te same 3 cechy w Andrzeju Dudzie. I właśnie to, że Polacy w większości jednak dostrzegli je także najwidoczniej, no napawa mnie optymizmem. I wierzyłem w to, miałem może na to nadzieję, dlatego powiedziałem o tym zwycięstwie wyborczym Andrzeja Dudy, choć zdawałem sobie naturalnie sprawę z faktu, że potężne, naprawdę gigantyczne i pracujące od wielu dziesiątków lat ośrodki tworzenia ideologicznej nierzeczywistości chcą tę rzeczywistość naszą zniszczyć i zastąpić właśnie takimi symulakrami jak kandydat Rafał Trzaskowski. Dlatego to zwycięstwo nie jest większe, ale właśnie takie na 490 tysięcy głosów.
Jeżeli to jest taki obraz czarno-biały i mało, panie profesorze, tutaj miejsca na szarości, to na chwilę chciałbym się zatrzymać przy tych prawie 10 milionach, którzy wybrali Rafała Trzaskowskiego. Jaka jest, na ile, dlaczego to zło jest aż tak ponętne? Jakie tutaj czynniki społeczne działały?
Nie, broń Boże, nie ustawiałbym tego w kategoriach dobra i zła, tylko w kategoriach, powiedziałbym, rzeczywistości i nierzeczywistości. O to mi chodzi i na to kładę nacisk. Właśnie dlatego tak skuteczna, tak ponętna jest nierzeczywistość, że ma dzisiaj, w roku 2020, czy ogólnie rzecz biorąc w XXI wieku, bez porównania większe możliwości kreacji tego nierzeczywistego świata niż kiedykolwiek wcześniej w historii. No jeżeli widzimy, jak ludzie zostali zamknięci dobrowolnie, nikt przecież terrorem ich do tego nie zmuszał, w swoich kokonach medialnych. Znamy przecież badania socjologiczne, które wskazują, że wyborcy Platformy Obywatelskiej nie mają żadnej skłonności, żeby konfrontować ten obraz ich kokonu medialnego, składającego się z TVN-u, ewentualnie z Onetu, ewentualnie z WP.pl, ewentualnie z Radia Tok FM, z czymś, co wykracza poza ten kokon. Już nawet nie mówię o tym, żeby koniecznie zaglądali do Radia Wnet, żeby koniecznie wchodzili na platformę w polityce.pl, ale po prostu rozejrzeć się po rzeczywistości, która nas otacza, wspólnej rzeczywistości, nie oczami kreatorów tych właśnie kokonów medialnych pełnych, no powiedziałbym, negatywnych emocji, bo tak się buduje kokon medialny, ale pełnych zróżnicowanych bardzo barw, pokazujących całą złożoność rzeczywistości politycznej, wyzwań, które w niej się znajdują, że rzeczywiście Niemcy, niemiecka dominacja medialna nie jest powodem tylko do szyderstwa, do ironii, jaką wyrażał wielokrotnie pan Rafał Trzaskowski, ale na przykład są jakimś problemem w naszej rzeczywistości geoekonomicznej, o tak bym powiedział, prawda? I to jest tylko jeden z przykładów na to, że właśnie to zamknięcie w kokonie medialnym, który budowany jest, no, praktycznie rzecz biorąc, przynajmniej od czasów PRL-u, prawda? Bo to przecież elity PRL-owskie przez kooptację rozwinęły się do elit III RP i skutecznie bronią swojego miejsca także za pomocą właśnie owego medialnego, gigantycznego aparatu obejmującego wspomniane wielkie platformy internetowe, wielkie telewizje z TVN-em, Polsatem oczywiście, i przez kilkadziesięcioleci także z telewizją publiczną, która służyła temu samemu celowi. To wszystko razem, no, wytworzyło pewnego rodzaju izolację wielu milionów naszych współobywateli od rzeczywistości, a teraz, po kilkudziesięcioleciach tego wpływu, no, niechęć do konfrontacji z rzeczywistością, bo trzeba byłoby powiedzieć, no, może się myliłem, może nie mam racji, może w jakimś aspekcie, nie w całości, ale no może na przykład Jarosław Kaczyński nie jest gorszy od Adolfa Hitlera. Może na przykład nie jest tak, jak przecież mówił jasno Grzegorz Schetyna 5 lat temu, że kiedy zacznie rządzić PiS, nastąpi katastrofa gospodarcza i wszyscy zostaniemy okradzeni z naszych oszczędności, nastąpi upadek, materialny upadek Polski. No, można rozejrzeć się po rzeczywistości i zobaczyć, że jednak tak nie jest, i czy to rzeczywiście jest tylko i wyłącznie zasługą mądrych rządów Donalda Tuska, czy wcześniejszych, czy może jednak te rządy ostatnich 5 lat, no, mają jakieś kompetencje, jakieś zdolności, jakieś możliwości. No, otóż przyznanie tego powoduje, czy pociąga za sobą konieczność uznania błędu, konieczność stwierdzenia, no może te media, w których czuję się tak komfortowo, w tej bańce, prawda, ten Tok FM, ten TVN, może one w całości, no, nie są prawdziwe, może trzeba lekko skorygować naszą wizję rzeczywistości.
Panie profesorze.
Otóż nasza część, tylko jeszcze dodam, nasza część wyborców, że tak to w skrócie określę, no właśnie tym się różni od tamtej, że wielu z nas, duża część z nas, to potwierdzają badania socjologiczne, zagląda nie tylko do swoich mediów, ale konfrontuje je, przełącza na TVN zobaczyć, a co ci drudzy myślą, prawda, a co Onet pisze. I otóż to pobudza, no, jakieś krytyczne myślenie i przygotowuje nas ewentualnie do konfrontacji z rzeczywistością właśnie.
To ja zaglądam do takich mediów. Jarosław Kurski, demokraci mówią nie, wykrzyknik, komentarz w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, w której użyte jest słowo. Mafijne państwo PiS właśnie na bezkarności polega, i to jest zdanie twierdzące, nie wymagające żadnego uzasadnienia.
Nie, właśnie o to chodzi. No, to jest odmowa uznania rzeczywistości. Odmowa, i ona będzie konsekwentna, bo nie tylko Jarosław Kurski, który, no, tutaj zainwestował w to swój własny interes jako przecież opłacany redaktor naczelny, czy też wicenaczelny najważniejszego chyba organu tej nierzeczywistości, ale miliony ludzi, którzy nie mają nawet związanych z tą nierzeczywistością swoich interesów, ale właśnie swój pewnego rodzaju egzystencjalny wybór. No, należymy do tej nierzeczywistości i nie zgodzimy się na to, żeby jakaś rzeczywistość przeszkodziła nam w naszym poczuciu frustracji, w naszym poczuciu złości, do której zresztą nawołują te media, ich powiedziałbym guru, tacy jak profesor Markowski tuż przed wyborami powiedział, niech złość zwycięży w tych wyborach. No można i tak, tylko że skoro się używa tylko i wyłącznie tego rodzaju lejców medialnych, to zrozumiałe, że nie da się wyhamować po przegranej kampanii wyborczej. Trzeba powiedzieć dalej, nie przyjmuję do wiadomości jej wyników, odrzucam tę rzeczywistość, nie zgadzam się. To jest niedemokratyczne. Jeżeli ja przegrałem, to jest niedemokratyczne, to jest mafijne państwo. No niestety mamy do czynienia z sektą,
która uzyskała 9 921 219 głosów, czyli sekta jest bardzo liczna. To jeszcze raz wrócę do komentarza Jarosława Kurskiego i ciekaw jestem, czy pan profesor się zgodzi ze zdaniem. I chyba najważniejsze, narodził się polityk dużego formatu, którego opozycja wypatrywała od 6 lat. To o Rafale Trzaskowskim. Tak pan profesor uważa, że Rafał Trzaskowski wszedł w tą wielką politykę i już w niej zostanie?
No, najpierw tylko jedno słowo sprostowania. Broń Boże, nie uważam, żeby wszyscy wyborcy Rafała Trzaskowskiego należeli do jakiejś sekty. Nie, są zachęcani do tego, by do niej wstąpić, by się związać nią na stałe. Przecież duża część tych wyborców, tych blisko 10 milionów, to nie są ludzie, którzy wybrali, powiedziałbym, dlatego, że są fanatycznymi czytelnikami Gazety Wyborczej czy słuchaczami Radia Tok FM, ale dlatego, że ulegli pewnej fali, prawda? I to trzeba wziąć pod uwagę i niewątpliwie odpłyną od tej fali, kiedy wrócą do swojego codziennego życia, bo wiele milionów z tych 10 milionów ma kontakt z rzeczywistością. To nie jest tak, że wszyscy należą do owej sekty, jak to pozwoliłem sobie określić. I właśnie o to chodzi, żebyśmy podali im wszystkim rękę, tak jak do tego zachęca prezydent Andrzej Duda. To jest właściwa postawa. Natomiast co do opinii o szansach Rafała Trzaskowskiego, już widziałem pierwsze komentarze powyborcze właśnie na przeglądanych przeze mnie stale tych, że tak powiem, platformach internetowych, które wyrażają poglądy inne niż moje. I spotkałem tam zupełnie sprzeczne z tą opinią redaktora Gazety Wyborczej poglądy, że to jest koniec Trzaskowskiego, że miał być Mesjaszem, ale Mesjasz nie doprowadził do ziemi obiecanej, do powrotu, że tak powiem, do Pałacu Prezydenckiego i będzie dlatego rozliczony. Przegrał, to są 6 przegrane wybory Platformy Obywatelskiej i nowy kandydat, w dodatku tak uprzywilejowany, że przecież zmieniony w trakcie kampanii, a więc ze świeżymi siłami, z nową, niezużytą wcześniejszą kampanią twarzą, okazał się bezradny wobec wygrywającego już 4 swoje de facto wybory, czy 4 kampanię Andrzeja Dudy. To jest powód, powiedziałbym, do bardzo różnych sądów na temat przyszłości Rafała Trzaskowskiego, tym bardziej, że będzie musiał wrócić do tych obowiązków, których on na pewno nie lubi. Widać to, że nie lubi. Obowiązków gospodarza nie uniwersum, nie światowego postępu, ale gospodarza konkretnego miasta, w którym psują się rury kanalizacyjne, w którym nie wystarczy zakleić taśmą szybę w propagandowym spocie, ale trzeba po prostu borykać się z codziennymi trudnościami wielkiego, powiedziałbym, organizmu społeczno-gospodarczego nowoczesnego miasta i trzeba być dobrym gospodarzem. Nie wydaje mi się, żeby w tej roli Rafał Trzaskowski mógł w najbliższych latach potwierdzać swoją rolę Mesjasza, że tak powiem, antypisowskiego.
Jak często pan profesor jest zapraszany do TVN-u?
No nie pamiętam. Myślę, że chyba 5 lat temu w takim programie o polityce zagranicznej miałem okazję występować w TVN24. Tak,
to jak, chyba ostatni raz. to jaki jest sposób na przebicie bańki i wprowadzenie elementu rzeczywistego do tej nierzeczywistości, o której mówi pan profesor?
Panie, no to właśnie taki, o jakim mówił prezydent Andrzej Duda.
Podajcie rękę.
Podać rękę, ale to właśnie było charakterystyczne, bo oglądałem ten moment oczywiście na dwóch telewizjach jednocześnie, znaczy przerzucając kanały TVN i TVP Info. I w tym momencie, kiedy Andrzej Duda to powiedział właśnie o potrzebie podania ręki, o zaproszeniu Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego, w tym momencie TVN przestał nadawać jego przemówienie i przełączył, że tak powiem, na sztab Rafała Trzaskowskiego. Widok rzeczywistości. Po prostu nie ma takiego Andrzeja Dudy dla drugiej strony, który wyciąga rękę. Telewizja TVN tego nie pokaże, Gazeta Wyborcza o tym nie napisze. Dlatego no, my musimy próbować w rozmowach, bo przecież mamy bardzo wielu bliskich, znajomych, przyjaciół, którzy wybierają inaczej niż my. Próbujmy z nimi rozmawiać właśnie w takim duchu, o którym powiedział pan prezydent Andrzej Duda. No, spróbujmy razem znaleźć jakiś wspólny interes dla Polski. Jeżeli nie potrafimy znaleźć wspólnych wartości, to zastanówmy się, czy coś nas łączy w sferze interesu jako obywateli jednego państwa, jednego właśnie organizmu ekonomicznego. Czy chcemy, żeby było tutaj lepiej, choćby w sensie materialnym, jeżeli nie godzimy się, co to znaczy lepiej w sensie wyboru wartości. To czy choćby to, żeby tutaj lepiej wyglądało to wszystko wokół nas, żebyśmy zarabiali więcej może troszkę, żebyśmy mieli czyste ulice. Czy tego typu sprawy mogą nas połączyć, czy też istotą postawy tych, którzy nie wybrali teraz Andrzeja Dudy, będzie życzenie jak najgorzej nie tylko Andrzejowi Dudzie, Prawu i Sprawiedliwości, ale Polsce. To jest właśnie wybór, przed którym no, trzeba stawiać naszych współobywateli.
A gdyby pan profesor miał powiedzieć o jednym oczekiwaniu swoim w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudy, poza tym wyciągnięciem dłoni?
No, nie mam innych oczekiwań niż te, by do końca jego kadencji drugiej potwierdzały się te trzy cechy, o których powiedziała jego żona w czasie przedostatniego spotkania wyborczego, żebyśmy w roku 2025 mogli powtórzyć z tą samą satysfakcją i radością, z jaką dzisiaj to mówię. To jest człowiek uczciwy, dobry, patriota.
Pewno pan profesor oczywiście cieszy się, że ten rok, stulecie bitwy warszawskiej, 15 sierpnia, to prezydent Andrzej Duda będzie przyjmował defiladę Wojska Polskiego.
No cóż, nie wiem, czy byłaby defilada, gdyby wygrał pan Rafał Trzaskowski. Powiedziałbym, tak jaskrawo, jak zamanifestował on i jego otoczenie swoją niechęć do polskości, niechęć do biało-czerwonej flagi, była wręcz szokująca. To, że no, w momencie zakończenia kampanii wyborczej, której stawką jest wybór prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nie pojawiła się praktycznie żadna biało-czerwona flaga, w każdym razie ja jej nie dostrzegłem, na tym spotkaniu kończącym kampanię wyborczą u prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, no jest wymowny i szokujący jednocześnie. Wydaje mi się, że nie było takiego miejsca w dotychczasowych kampaniach wyborczych prezydenckich w Polsce, żeby kandydat na urząd prezydenta zrezygnował z biało-czerwonej jako no, oznaki tej wspólnoty, której miałby służyć jako prezydent. W tej sytuacji oczywiście no, cieszę się, że ktoś, kto rozumie znaczenie biało-czerwone i nie wstydzi się jej, może tak powiedzmy przynajmniej, nie wstydzi się jej, będzie reprezentował Rzeczpospolitą przy wspomnieniu tak ważnego wydarzenia historycznego, jak setna rocznica Bitwy Warszawskiej.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Profesor Andrzej Nowak był gościem naszego programu, który prowadzimy wspólnie z Łukaszem Jankowskim właściwie prawie bez przerwy od 21 godziny wczoraj, czyli od momentu, kiedy poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki wyborów.